Mówimy o rozeznaniu rzeczywistości, do której chcemy być posłani. Oddajemy się do dyspozycji Jezusowi Chrystusowi, chcemy być posłani. Myślimy o naszych braciach, siostrach, którzy są adresatami tak zwanej nowej ewangelizacji. Na czym polega dzisiaj w świecie niewiara? Na tym samym, na tym samym. Niewiara jest bałwochwalstwem. To bardzo mocno przypomniał papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei. Niewiara jest bałwochwalstwem. Posłuchajcie fragmentu z encykliki. Z bałwochwalstwem mamy do czynienia wówczas, gdy zwraca się pełne szacunku oblicze do oblicza, które nie jest obliczem. Ładna definicja bałwochwalstwa. Papież ją przytoczył za Martinem Buberem, a Martin Buber przytoczył ją za rabinem z Kocka. Zresztą ta definicja rzeczywiście brzmi tak po żydowsku. Z bałwochwalstwem mamy do czynienia wówczas, gdy zwraca się pełne szacunku oblicze do oblicza, które nie jest obliczem. Zamiast wierzyć w Boga, człowiek woli czcić bożka, którego oblicze można utrwalić i którego pochodzenie jest znane, bo został przez nas uczyniony. Na razie tyle. Nie jesteś bałwochwalcą, właśnie jak masz doświadczenie spotkania z osobą. Od tegośmy zaczęli, że na tym polega wiara. Spotkanie osoby z osobą, twarzą w twarz, oblicze z obliczem. To jest to, co właściwie konstytuuje człowieka. Nie? Rozmowa z Bogiem, dialog z Bogiem. To jest niesamowite. Otwieramy Pismo Święte, Księga Rodzaju. Adamie, gdzie jesteś? Pyta się Bóg. Nie wie, gdzie jest? Myślicie, że nie wie, gdzie jest? Że się schował w krzakach, bo jest goły? Nie wie? Pan Bóg nie wie, gdzie jest, tak? Wie. To po co się pyta? Bo z nim rozmawia. Bo z nim chce rozmawiać, bo wchodzi z nim w dialog. Nie? I to jest to, co się nazywa wiarą. Czyli nie, rozmowa twarzą w twarz. Bałwochwalstwo polega na tym, że traktuje jako partnera do dialogu coś, co tym partnerem nie jest. Nie jest żadną twarzą, nie jest żadnym obliczem, nie jest osobą, jest rzeczą przeze mnie stworzoną, przeze mnie wykombinowaną. Nie? Jest dla mnie bardzo ważna. Jest tak ważna, że daje jej istnienie. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Jest tak ważna ta rzecz. Nie? Mówimy o człowieku dzisiejszym. Nie potrzeba być żadnym socjologiem, żeby zobaczyć, że tu człowiek ma dzisiaj problem. Nie? Człowiek ma problem z rzeczywistym spotkaniem, twarzą w twarz. Nie? Człowiek kocha siedzieć w świecie wirtualnym. W świecie wirtualnym wszystko jest możliwe. Nawet wspólnoty ewangelizacyjne powstają w sieci. Naprawdę. Rok temu do mnie podszedł człowiek, który mówił o takiej wspólnocie, która powstała w internecie, nie? Na Facebooku. Potrafią między sobą wymieniać wszystkie możliwe myśli, intencje i tak dalej. Jeden kłopot jest, żeby się spotkać. Ale w realu. Ale dlaczego jest taki problem spotkać się w realu? Bo jak się spotkasz twarzą w twarz, czyli doświadczysz spotkania z osobą, to mówi papież Franciszek, jest niebezpieczeństwo powołania. Jest niebezpieczeństwo powołania. Otóż w przypadku bałwochwalstwa nie ma tego niebezpieczeństwa. Jak będziecie w życiu czcić bożki, seks, władza, piękno, mądrość, prawo, cokolwiek, co chcecie. Owoce, procenty, liczby. Nie? Będziecie czcić bożki, to was nigdy do niczego nie powoła. To was nigdy w żadnym kierunku nie uruchomi. W żadnym kierunku was nigdy nie popcha. Nie? Tak o tym właśnie papież pisze. W przypadku bożka nie ma niebezpieczeństwa ewentualnego powołania, które wymagałoby wyrzeczenia się własnego poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ bożki mają usta, lecz nie mówią. To jest jedno z najbardziej genialnych zdań tej encykliki. Bo ono tłumaczy, dlaczego człowiek woli bożki od Boga. I dlaczego pytanie o Jezusa Chrystusa w naszym świecie to jest pytanie, które sobie stawiamy w Cezarei Filipowej. Człowiek woli bożki od Boga, bo bożki go do niczego nie poruszają. Do niczego. Natomiast wtedy, kiedy wchodzę w spotkanie z Jezusem Chrystusem, to jest niebezpieczeństwo, że będę musiał się ruszyć, że będzie się coś musiało zmienić. No dobrze, przychodzicie na forum nowej ewangelizacji. Pięknie. Jeśli na tym forum nie spotkacie się z hasłem nowa ewangelizacja, tylko spotkacie się z Jezusem Chrystusem, to uważajcie, bo jest niebezpieczeństwo powołania. Bo on was gdzieś pośle. Bo nic już nie będzie takie samo. Mogliście nie przychodzić, to byście byli bezpieczni. Mogliście sobie siedzieć w chałupie i czytać książki o nowej ewangelizacji. No czemu nie? My mówimy o świecie, mówimy o tym, że mamy tam w różnych miejscach tyle czy tyle właśnie naszych braci i sióstr nieobecnych. Nie? No ale okej, już żeśmy się przyzwyczaili do tego. Podoba się wam ten kościół? No nie, ale fajnie jest, jest bezpiecznie. Ale jak żeście tu przyszli i spotkacie się z nim, za chwilę będzie wystawienie, to się bójcie. Jest realne niebezpieczeństwo powołania. Nie? I może być tak, jak mówi papież Franciszek, że nas Pan Jezus wybija z takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Bo my możemy mieć właśnie fałszywe poczucie bezpieczeństwa czerpane z rzeczy, które czcimy. Liczby, statystyki, struktury, praktyki, nie? Sprawność organizacyjna. Niby wszystko jest. Bezpiecznie jest. Niektórzy mówią, zadbajmy o to, co mamy. Żebyśmy tylko nie stracili tego, co mamy. Skupmy się na tym. Poczucie bezpieczeństwa. Ale bardzo, bardzo wątpliwej jakości. I to takie zasiedzenie, bo mi jest dobrze. I mówi papież jeszcze tak. Rozumiemy więc, że Bożek jest pretekstem do tego, by postawić samych siebie w centrum rzeczywistości, adorując dzieło własnych rąk. Człowiek, gdy traci zasadnicze ukierunkowanie, które spaja jego życie, gubi się w wielorakości swoich pragnień. Dlatego bałwochwalstwo jest zawsze politeizmem, poruszaniem się bez celu od jednego pana do drugiego. Bałwochwalstwo nie wskazuje jednej drogi, lecz wiele szlaków, które nie prowadzą do wyraźnego celu, a raczej tworzą labirynt. Nie? W momencie, kiedy jestem bałwochwalcą, gonię z miejsca w miejsce, bo gonię za każdym kolejnym swoim pragnieniem. Ale ostatecznie, jakby się zastanowić nad wspólnym mianownikiem, to wspólnym mianownikiem jestem ja. Bo to są moje pragnienia. Takie. Ja. Nie, ja. I uciekam przed rzeczywistym dialogiem z Bogiem, nawet z drugim człowiekiem, i ciągle prowadzę pseudodialog z samym sobą. Jestem ciągle w swoich pragnieniach, jestem ciągle na sobie skoncentrowany. Jestem ja i ja. Wszystkie bożki są tylko pretekstami do tego, żebym ja był w centrum rzeczywistości. Ego. Nie? Powiedzcie, że to nie jest opis naszego świata, w którym żyjemy. Moje zdanie, moje poglądy, moje sumienie, moje przekonania, nie? Moje spełnienie, żebym się tylko spełnił. Nie? Moje plany, moje ambicje. Nieraz także mój charyzmat, ale nie mamy mówić o Kościele, tylko o świecie, tak kazali. Tak? Mój charyzmat, moje rozeznanie. Nie? Ja. Ciągle w centrum, ja. Nie? Piekło. I teraz, jak w takim kontekście pada pytanie, kto to jest Jezus? Za kogo mnie uważają? No za kogo? No za proroka. Za nauczyciela. Może nawet trochę nadzwyczajnego, wyjątkowego nauczyciela. Na miarę Jeremiasza. Na miarę Eliasza. Może nawet któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Nie? Więc nie, nauczyciel nadzwyczajny. No, w ten sposób się o nim pisze. Nie? Ale prorok, nie? Prorok. Ale nie ktoś, kto ma władzę. Ale nie ktoś, kto ma władzę. Nie? Bo zastąpiliśmy Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, zastąpiliśmy bożkami i zamieniliśmy świat w Cezareę Filipową. Tak, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, myślę, wszyscy dobrze czujemy, że właśnie, że Cezarea Filipowa nie jest tylko na zewnątrz, ale też jest w nas. Więc mówimy, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, jednocześnie wiemy, że to jest mój problem, tak? Że ja go bardzo często redukuję do proroka, bo nie chcę, żeby był Panem. Nie? Bo nie chcę, żeby był Panem. I wtedy jestem bałwochwalcą. Czczę gdzieś samego siebie, wyłącznie. Czcząc różne rzeczy, które powołuję do istnienia, jako konieczne, jako najważniejsze. Jeszcze jedna refleksja bardzo istotna, która wynika z zestawienia tego tekstu z tekstem świętego Łukasza. Święty Łukasz też opisuje to wydarzenie w 9 rozdziale swojej Ewangelii i zaczyna ten opis tak. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. To ciekawe, że Łukasz nie napisał, gdzie to było. W ogóle wielu rzeczy nie napisał z tej rozmowy. Nie napisał na przykład tej obietnicy danej Szymonowi, że będzie Piotrem, że będzie opoką. Tego nie ma. Natomiast jest kilka innych rzeczy, które napisał. A najważniejsza, jaką napisał, to jest ta, że kiedy Jezus przyszedł w to miejsce, które się nazywało Cezareą Filipową, to się modlił. To się modlił. To znaczy, że z tym światem, który się objawił mu tam tak mocno, jako bałwochwalczy, sam Jezus zmierzył się na modlitwie. Rzeczywiście wtedy, kiedy odkrywam to bałwochwalstwo tak nagromadzone, to pierwsza rzecz, jaką powinienem zrobić, to jest modlić się. bo na modlitwie odkrywam na nowo, kto jest Bogiem. Nie? Jezus na modlitwie odkrywa, że Bogiem jest Ojciec. I nie chodzi o to, żeby w nieskończoność gadać o tym, że świat jest bałwochwalczy. Co my jesteśmy w tym ekspertami. Nie? Żeby opowiadać o tym, co jest w świecie złe. I nasza zdolność do piętnowania nadużyć w świecie jest porażająca. Nie? Natomiast to ciekawe, że właściwie Pan Jezus zaprowadził uczniów w to miejsce, pokazał im to, bo taka jest rzeczywistość. Nie? I zaczął się modlić. Jeśli nie będziemy się modlić w tym świecie, który sami czynimy Cezareą Filipową, jeśli nie będziemy się modlić, nie będziemy reagować na ten świat, na tę rzeczywistość po Bożemu. Będziemy reagować po swojemu. Będziemy może reagować właśnie świętym oburzeniem. Będziemy utyskiwać na to, że ludzie zredukowali Jezusa do roli człowieka między innymi, proroka między innymi, nauczyciela między innymi, tak? Będziemy utyskiwać, a to nie o to idzie, kompletnie nie o to idzie. Jeśli nie będziemy się modlić, nie będziemy reagować po Bożemu. Jezus zareagował po Bożemu i na nim się tak bardzo potwierdziło, to Łukasz to pokazuje przepięknie, że z tej modlitwy, czyli w spotkaniu, ze spotkania z Ojcem w Cezarei Filipowej, ze spotkania z Ojcem, Jezus wyczytał powołania. Poczytajcie ten 9 rozdział Łukasza, zobaczycie, zaraz potem zapowiada pierwszy raz mękę. I on na tej modlitwie odkrył coś, co jest kompletnie nieludzkim projektem. To nie jest ciała i krwi, nie? Że na bałwochwalstwo wszechobecne odpowiedzią Bożą jest krzyż. Jest odkupienie przez krzyż. Od Cezarei Filipowej w Ewangelii Łukasza Jezus idzie już tylko do Jerozolimy. Jeszcze wychodzi na Tabor. Na górze Tabor rozmawia już tylko o swoim odejściu, które ma dokonać w Jerozolimie. Z Taboru schodzi i biegnie do krzyża. Biegnie do krzyża. Nie? I to jest jego odpowiedź na bałwochwalstwo, które w takiej masie zobaczył i pokazał swoim uczniom. Nie? To jest to, że biegnie do krzyża. Nie? Do odkupienia przez krzyż. I to jest, wiecie, to naprawdę jest tak, że na modlitwie człowiek dostaje odpowiedzi, których by być może nie podejrzewał, które są projektem nieludzkim, są projektem, który przychodzi od Boga. I to jest to, co dostajemy na modlitwie. Czy świat jest gotów przyjąć odkupienie, zbawienie przez krzyż? Czy świat jest gotów przyjąć Jezusa Chrystusa z krzyżem? W tej Ewangelii z Cezarei Filipowej ważniejsze pytanie jest, czy uczniowie są w stanie przyjąć Jezusa Chrystusa z krzyżem? Czy uczniowie? Ci, którzy mają pójść do świata, bo zobaczcie, jak się ten tekst kończył. Zabronił im mówić, że jest Mesjaszem. Zabronił. Nie? Czyli to jest jeszcze nowina nie do wyniesienia. Jeszcze nie na ulicę. Nie? Nie chodzi jeszcze o to, jak ludzie zareagują. Natomiast całe to spotkanie w Cezarei Filipowej pokazało, że uczniowie zareagowali w sposób przerażający. I tego Jezusa, który się im przedstawił jako Mesjasz z krzyżem, nie? Pokazując im to powołanie, które wyczytał modląc się w Cezarei Filipowej, nie? To ten model zbawienia pierwszy oprotestował Piotr, ten sam, który nazwał Jezusa Mesjaszem i Synem Boga. Ten sam Piotr pierwszy oprotestował ten projekt, Nie? I to pokazuje, jak głęboko świat siedzi w nas. Nie? To tyle. Ja myślę, że ciąg dalszy to każdemu powie Pan Jezus. Bóg zapłaci.